Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Maja wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. W niedzielę Dobrego Pasterza Benedykt XVI udzielił święceń kapłańskich 15 diakonom, a w południe zachęcił wiernych do modlitwy w intencji powołań. Za chwilę relacja z tych wydarzeń. Następnie opowiemy o rzymskich Tadeuszaliach zorganizowanych przez Szkołę Polską w Wiecznym Mieście. Na koniec zaś, w ramach cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, rzecz o filmie Andrzeja Tarkowskiego Dziecko Wojny. Zapraszam na magazyn niedzielny.
Światowy Dzień Modlitw o Powołania Benedykt XVI wyświęcił w Bazylice Watykańskiej 15 prezbiterów dla diecezji rzymskiej. 5 z nich ukończyło seminarium diecezjalne, 7 neokatechumenalne seminarium Redemptoris Mater, 1 rzymskie kolegium kapranika, a 2 formację w zakonie karmelitów bosych. W gronie neoprezbiterów jest 12 Włochów oraz Izraelczyk, Honduranin i Polak ksiądz Marek Saran. Najmłodszy z nowo wyświęconych ma 27 lat, najstarszy 42. W homilii podczas mszy święceń Benedykt XVI przypomniał 3 cechy księdza, który na wzór Jezusa jest dobrym pasterzem. Oddaje za owce swe życie, znaje i one jego znają oraz służy jedności.
Każdego dnia trzeba się uczyć, że nie posiadam życia dla siebie. Mam być do dyspozycji sprawy, do której On, Pan, mnie w danym momencie potrzebuje, nawet jeśli inne rzeczy wydawałyby mi się piękniejsze i ważniejsze. Oddawać życie, a nie zabierać je. Właśnie w ten sposób doświadczamy wolności. Wolności od nas samych, obszerności istnienia. Właśnie tak, poprzez bycie użytecznym, bycie kimś, kogo świat potrzebuje, nasze życie nabiera znaczenia i piękna.
Papież zaznaczył, że kapłan winien dobrze znać powierzonych mu wiernych, ale nie przywiązywać ich do siebie, tylko prowadzić do Jezusa. Równocześnie ma być otwarty na powszechne wezwanie misyjne, gdyż Kościół odpowiedzialny jest za całą ludzkość.
Kościół nigdy nie powinien zadowalać się zastępami tych, do których w jakimś stopniu już dotarł. Mówić innym, że dobrze, że są muzułmanami, hinduistami itd. Nie może wygodnie wycofywać się tylko do swego środowiska. Spoczywa na nim powszechne staranie, musi troszczyć się o wszystkich. To wielkie zadanie właśnie my winniśmy przekładać na misje, które pełnimy.
Do modlitwy za księży, osoby konsekrowane oraz o nowe powołania Benedykt XVI zachęcił, odmawiając z pielgrzymami Regina Celi. Przypadający dziś dzień modlitw obchodzony jest pod hasłem Powołanie w tajemnicy Kościoła. Papież przypomniał, że chrześcijanin jest wezwany do nieustannego odnawiania osobistej przyjaźni z Chrystusem, który nadaje życiu sens i pobudza gotowość służby dla Królestwa Bożego.
Kościół żyje tą przyjaźnią ożywianą Słowem Bożym i sakramentami, prawdami świętymi, które w pierwszym rzędzie powierzone są posłudze biskupów, kapłanów i diakonów, konsekrowanych w sakramencie święceń. Właśnie dlatego, jak podkreśliłem w orędziu na dzisiejszy dzień, misja kapłana jest niezastąpiona. Nawet jeśli w niektórych regionach odnotowuje się znikomą ilość księży, to nie należy wątpić, że Bóg wciąż będzie wzywał młodych i dorosłych do porzucenia wszystkiego, aby poświęcić się głoszeniu Ewangelii i posłudze duszpasterskiej.
W kilku językach papież pozdrowił pielgrzymów przybyłych na obchody 500-lecia Gwardii Szwajcarskiej. I tym razem na placu Świętego Piotra nie brakło włoskich automobilistów. Na modlitwę z papieżem przyjechali kilkudziesięcioma sportowymi samochodami Alfa Romeo Spider. W słowie do Polaków Benedykt XVI przypomniał jutrzejszą uroczystość patrona Polski.
Pozdrawiam Polaków obecnych na placu świętego Piotra i tych, którzy jednoczą się z nami duchowo. Jutro w polskim kalendarzu przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. Jego opiece zawieszam Kościół w Polsce i cały kraj. Niech Bóg wam błogosławi.
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Ewa Bilińska, jestem dyrektorem zespołu szkół przy ambasadzie RP w Rzymie. Znajdujemy się w centrum historycznym Rzymu przy Piazza Wenecja w Palazzo Doria Pamphili, gdzie w dniu dzisiejszym szkoła prezentuje literacko-historyczny projekt. Czemu ma służyć to przedsięwzięcie? Cel integracyjny. Połączyć społeczność szkolną, to jest rodziców, uczniów, nauczycieli. Zachęcić i połączyć z nami Polonię. Promować kulturę i historię polską. To jedna lekcja nauczania zintegrowanego. Języka polskiego, historii Polski, obyczaju, kultury, tradycji. Czemu to służy? Służy kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw patriotycznych, bo tak jest cel i zadanie naszej szkoły.
Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś z cudem. Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz z cudem na ojczyzny łono.
Program jest rozbudowany. Przed południem była część recytatorska. 4 kategorie. Uczniowie klas 1-3. 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. I co nas najbardziej cieszy, we wspólnej recytacji wzięli udział rodzice. Recytowały strofy naszej epopei narodowej całe rodziny Polaków mieszkających we Włoszech.
Dostrzegła Telimena, iż pierwsze spojrzenie Zosi tak wielkie na nim zrobiło wrażenie. Nie odgadła wszystkiego, przecież pomieszana, bawi gości, a z oczu nie spuszcza młodziana, wreszcie czasu patrzywszy ku niemu podbiega. Czy zdrów, dlaczego smutny? Pyta się, nalega. Napomyka o Zosi, zaczyna z nim żarty. Tadeusz nieruchomy, na łokciu oparty, nic nie gadając, marszczył brwi, usta krzywił. Tym bardziej Telimenę pomieszał i zdziwił. Zmienia więc natychmiast twarz i ton rozmowy. Powstała zagniewana i ostrymi słowa poczęła nań przemówki sypać i wyrzuty. Porwał się i Tadeusz jak żądłem ukłuty. Spojrzał krzywo, nie mówiąc ani słowa, splunął. Krzesło nogą odepchnął i z pokoju runął, trzasnąwszy drzwi za sobą. Szczęściem, że tej sceny nikt z gości nie uważał, oprócz Telimeny.
Cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć, gdzie bawił. Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie nie wyrówna w biegłości, w guście i w talencie. Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały. Żyd zbrania się, powiada, że ręce zgrubiały. Odwyk od grania, nie śmie i panów się wstydzi. Kłaniając się umyka, gdy to Zosia widzi, podbiega i na białej podaje mu dłoni drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i dygając, Jankielu, mówi, jeśli łaska, wszak to me zaręczyny, zagrajże Jankielu, wszak nieraz przyrzekałeś grać na mym weselu.
Na części nie mniej emocjonująca to pokaz mody romantycznej. Cudowne Zosie, wspaniałe wytworne Telimeny, tu i ówdzie pojawił się książę. Wszyscy, a jest nas tu bardzo dużo, odtańczymy wspólnie nasz taniec narodowy. Tańczącym korowodem przeniesiemy się do zaprzyjaźnionej restauracji po drugiej stronie Piazza Wenecja, gdzie będzie odbywał się konkurs na najlepszą potrawę staropolską, a następnie biesiada staropolska. Zapraszam wszystkich.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W 1962 roku w kinie radzieckim wzeszła gwiazda Andrzeja Tarkowskiego, jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii filmu. Syn rosyjskiego poety Arsenija zadebiutował ekranizacją noweli Iwan. Wbrew autorowi Władimirowi Bogołomowowi, który napisał ją na podstawie autentycznych zdarzeń, Tarkowski wprowadził do swojej filmowej opowieści szereg nowych elementów nieobecnych w literackim pierwowzorze. Dzięki włączeniu do fabuły snów i wspomnień bohatera, cała historia nabiera poetyckiego wymiaru i staje się uniwersalną przypowieścią o dzieciństwie uwikłanym w wojnę i przez nią zniszczonym.
Dziecko wojny, bo taki tytuł nosi film, otwierają sielskie obrazy wiejskiego, beztroskiego życia. W kadrach pełnych światła widać 10-letniego chłopca z promienną twarzą, który pośród drzew nasłuchuje odgłosów kukułki. Po chwili pojawia się na ekranie uśmiechnięta, dobrze zbudowana kobieta z kubłem wody. Chłopiec przykuca przy wiadrze i pije. Nagły, przeciągły trzask przerywa ciąg jasnych obrazów. To wystrzał. Jego odgłos przebudził Iwana, drzemiącego w jakiejś opuszczonej szopie. Chłopiec wyglądem ledwie przypomina tego ze snu. Twarz umorusana i ogorzała, a w oczach pełnych czujności, niby uściganego zwierzęcia, nie ma już ani śladu owej beztroski, radości i miłości, jakie towarzyszyły wsłuchiwaniu się w odgłosy przyrody i spotkaniu z matką na drodze. Teraz także i świat wygląda inaczej. Po niebie suną ni to ciemne mgły, ni dymy odległych pożarów. Zachodzące zaś słońce prześwituje przez wrak spalonego kombajnu, porzuconego na czarnym, opustoszałym polu, gdzie pośród brust ziemi można dostrzec poskręcane ciała zabitych.
Kontrast między dwoma światami powraca przez cały czas trwania filmu. Pełne radości i pogody obrazy z nieodległej przeszłości wciąż przeplatają się z obrazami wypalonej ziemi, naznaczonej wojną. Iwan zdaje się żyć jakby na granicy wspomnień i realności. Jednak do raz utraconego raju dzieciństwa nie ma już powrotu. Jest bowiem rok 1943, a więc to już trzecia wojenna jesień.
Jego ojciec poległ na froncie, matkę zastrzelił jakiś niemiecki żołnierz, a siostra zginęła od wybuchu bomby. Wśród snów i wspomnień, które zlewają się i mieszają ze sobą tak, że trudno odróżnić jedno od drugich, owa granica między tymi dwoma światami zdaje się być w jakiś sposób uchwytna. Przejście między dziecięcą wiosną i latem, a szarą, wojenną jesienią i zimą stanowią obrazy bombardowania. W wyobraźni chłopca, która kieruje się własnym, nie poddającym się kontroli życiem, widzimy wóz pędzący polną drogą na ostrym, czarno-białym tle. To chwila śmierci jego siostry. Od tego momentu koniec ze świetlanym, jasnym dzieciństwem. Serce Iwana spowija nienawiść, która bezpowrotnie zamyka wszystkie beztroskie lata.
Głęboko?
Głęboko?
Koniecznie.
Bardzo. W głębokiej studni nawet w dzień można ujrzeć gwiazdę. Jaką gwiazdę? Jakąkolwiek. Widzę ją, mamo. Czemu ona tam jest? Dla niej nie jest teraz noc. Więc się ukazała. A czy to noc? Jest przecież dzień. Dla nas jest dzień. A dla niej noc.
Przynaglany pragnieniem zemsty Iwan ucieka. Najpierw z sierocińca, a następnie zostaje frontowym zwiadowcą. Mały i niepozorny, a zarazem zawzięty i nieprzeciętnie wytrzymały na trudy, wszędzie potrafi dotrzeć i zdobyć informacje zdolne ocalić życie setek ludzi. Jednak w tym cenionym żołnierzu, gdzieś w głębi, wciąż drzemie dziecko, które tylko niekiedy zdolne jest się przebić przez skorupę nienawiści i fasadę dorosłości. Bo dziecko, nawet dziecko wojny, nie przestaje być dzieckiem, chociaż los nie pozwala mu nim być.
Właśnie ten kontrast Tarkowski znakomicie wykorzystuje dla potrzeb swojej opowieści. W niektórych scenach, także tych wojennych, pokazuje Iwana jako dziecko, gdy się kąpie, gdy zasypia na krześle, a wreszcie, gdy po powrocie z akcji rzuca się na szyję swojemu opiekunowi, kapitanowi Holinowi. Ale zarazem pokazuje go, gdy buntuje się przeciw odesłaniu na tyły do szkoły kadetów i jak swoim uporem przełamuje wolę przełożonych, którzy ustępują i pozwalają mu wyruszyć na akcję, z której już nie powróci.
Słyszałem, że byłeś w partyzantce. Czemu od nich odszedłeś? Otoczyli nas. Wywieziono mnie samolotem do internatu. Ale zjałem stamtąd. Nie miałem ochoty wkuwać o znaczeniu roślinożernych. Internat nie dla ciebie, ale szkoła kadetów? Co ty na to? Zmówiliście się z Holinem. Sam na to wpadłem. Myślę, że dość już walczyłeś, musisz odpocząć, uczyć się. Kto tak robi podczas wojny? Dekownik. Masz rację. Ale wojna to nie twoja sprawa. Nie moja? Byłeś w Trostiance? W obozie śmierci.
Chcesz mnie przekonać?
Niczego nie rozumiesz. Wszyscy się zmówiliście.
Warto zauważyć, że w filmie Tarkowskiego, którego akcja zostaje osadzona na samej linii frontu, kamera ani razu nie pokazuje niemieckich żołnierzy. Natomiast wiele uwagi poświęca spustoszonemu krajobrazowi. Obrazy okaleczonej ziemi, przyrody i ruin współgrają ze zniszczeniami, jakie wojna czyni w ludziach. Obłąkany staruszek chodzi wokół zawalonego domu i wciąż czeka na powrót żony, której śmierci był świadkiem. Jednak najbardziej podobny ruinom i wypalonej ziemi jest sam Iwan, dziecko zarażone wojenną nienawiścią, niezdolne już powrócić do normalnego życia. Dziecko skazane na zagładę, której już tylko czysto zewnętrznym dopełnieniem jest śmierć w niemieckich kazamatach.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.